będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, witam w naszym pompejańskim podcaście. Dzisiaj szczególny odcinek, w którym nie będziemy mówić o świadectwach różańca i nowenny pompejańskiej, ale o szczególnym wydarzeniu, szczególnym dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Pompejańskiej. Oto 8 maja bieżącego roku 2026 do sanktuarium w Pompejach przyjechał Ojciec Święty Leon XIV. Dzisiaj w podcaście mamy gościa. Jest nią pani redaktor czasopisma Królowa Różańca Świętego Stanisława Gamra. Witamy.
Szczęść Boże, witam.
Prowadzę oczywiście ja, czyli Marek Woś, redaktor naczelny tego czasopisma. Byliśmy na takiej naszej redakcyjnej pielgrzymce, nawet właśnie 8 maja. Co takiego się wtedy wydarzyło? Dlaczego papież przyjechał tego dnia?
Po pierwsze, to była pierwsza rocznica wyboru papieża Leona na stolicę Piotrową. Właśnie 8 maja. Rok temu, 8 maja, papież podkreślił to, że jego wybór jest związany z Matką Bożą Pompejańską. Zwłaszcza także z supliką, modlitwą do Matki Bożej Pompejańskiej, którą odmawia się dwa razy w roku, właśnie 8 maja i w pierwszą niedzielę października, w Święto Królowej Różańca Świętego. Więc tutaj mieliśmy kontynuację jakby tej drogi pompejańskiej papieża, który właśnie na swoją rocznicę wyboru wybrał się do Pompejów, żeby świętować ze wszystkimi czcicielami Matki Bożej Pompejańskiej.
Ale tego dnia też papież zauważył w homilii pewną bardzo ważną uroczystość przypadającą na ten dzień w sanktuarium w Pompejach. Było to 150 lat, jakie upłynęło dokładnie 8 maja od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego sanktuarium.
Tak, papież tutaj też to podkreślił, że tu są te dwa święta właśnie powstania jakby świątyni pompejańskiej i po prostu święta też Matki Bożej Pompejańskiej, odczytanie supliki. Można powiedzieć, że papież idzie taką drogą pompejańskiego charyzmatu, bo przecież dzięki papieżowi Leonowi XIV mamy świętego Bartola Longo. On ogłosił jego kanonizację, także no jest to wyjątkowy papież dla nas.
Z pewnością. Powiedzmy parę słów o tym, jak powstała świątynia w Pompejach. Mówię tak już bardzo, bardzo krótko, bo wiecie, gdybyśmy tutaj zaczęli opowiadać tę całą historię z licznymi niuansami, to tak naprawdę musielibyśmy przepisać tę wspaniałą pozycję, jaką napisał Bartolo Longo, tę wspaniałą księgę pod tytułem Historia Sanktuarium Pompeja, do której was bardzo serdecznie odsyłam i też zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków naszego audiobooka zrealizowanego w oparciu o Historię Sanktuarium Pompeja. Odcinki są na YouTube. Szukajcie Pompejańska Epopeja. Taka nazwa tego audiobooka. On jest dostępny zupełnie za darmo. Niemniej powiedzmy sobie kilka dosłownie słów na ten temat, jak powstała świątynia w Pompejach. Otóż do Doliny Pompejańskiej przyjechał Bartolo Longo po to, aby odnowić dzierżawy ziemskie z ubogimi rolnikami. Prosiła go o to jego późniejsza żona Marianna de Pusco, do której należały jako spadkobiercyni te ziemie. Bartolo przyjechał i był zaskoczony, jak biednie, jak ubogo żyją ci ludzie i jak niski jest ich status nie tylko materialny, ale duchowy. Okazało się, że no, oni byli niby ochrzczeni w większości jako chrześcijanie, ale nie znali żadnych praw wiary, albo tylko podstawy religijne. I stał tam też mały kościółek, po którym, jak zauważył Bartolo Longo w Historii Sanktuarium, biegały jaszczurki i myszy, rozpadał się ten kościółek. Ołtarz był po prostu już rozpadający się. I wtedy Bartolo Longo postanowił, że odnowi ten ołtarz i tak zrobiono, odnowiono na początku ołtarz. Jednak w tym czasie, kiedy biskup wizytował te ziemie pompejańskie, biskup diecezji Nola, poprosił właśnie tenże biskup Bartolo Longo o to, aby nie tylko odnowić ten kościółek, ale zbudować nowy, biorąc pod uwagę to, że bardzo mocno rozrastała się populacja tego miejsca. Żyło tam około 1000 osób, no i jednak demografia bardzo mocno rosła i było wiadomo, że ten kościółek, który był bardzo mały, nie starczy na przyjęcie takiej ilości osób, które się spodziewano i trzeba budować większy. I wtedy Bartolo Longo powiedział tak temu poleceniu biskupa i wychodząc naprzeciw żądaniu opatrzności Bożej postanowił, że będzie partycypować, będzie prowadzić to dzieło, jakim będzie zbudowanie nowego kościoła, ale miałbyś to mały kościół, relatywnie dużo mniejszy niż ten, który obecnie stoi w Pompejach. Wziął po prostu, można tak powiedzieć, że na kolanie wyrysował sobie plany i postanowił, że zostanie wmurowany kamień węgielny w asyście biskupa pod budowę nowego kościoła. Biskup wskazał datę, że będzie to 7 maja 1876 roku. Jednak Bartolo Longo wyraził swój, może można powiedzieć, sprzeciw. Zaproponował, żeby to nie była niedziela 7 maja, lecz poniedziałek 8 maja. Dlaczego? Ponieważ w ten dzień, 8 maja przed soborem, czyli za czasów Bartola Longo, kościół świętował objawienie Michała Archanioła na górze Gargano. Teraz jest to świętowane 29 września, wcześniej 8 maja. A tam nieopodal Pompejów znajduje się taka góra, na której jakieś 1000 lat przed Bartolem Longo były objawienia świętego Michała Archanioła i on chciał, aby Michał Archanioł był patronem tejże Doliny Pompejańskiej, aby wygonił, dosłownie cytuję jego słowa, księcia ciemności, który w tej dolinie od czasów pogańskich panuje i panuje już za długo. Tak więc postanowił wybrać Michała Archanioła jako patrona budowy kościoła. I wtedy na takim prowizorycznym ołtarzu, na ołtarzu z desek położonych na beczkach, odbyła się najświętsza ofiara. Biskup poświęcił kamień węgielny. Kamień węgielny został murowany w uroczystym akcie i było tutaj w tej uroczystości brało udział ledwie tam mała garstka osób, takich najbardziej wtajemniconych, że tak powiem, przyjaciół Bartola Longo, przyjaciół Marianny de Fusco, kilku księży oraz najbliżsi tacy współpracownicy, paru mieszkańców. Nie było to tłumne spotkanie i nic nie zapowiadało, że ta świątynia będzie aż tak piękna i aż tak bardzo się rozrośnie. Teraz robi ona niesamowite wrażenie, jednak pamiętajmy o tych skromnych początkach. Tego samego dnia, jak powiedział biskup, każdy ma mieć udział w budowaniu świątyni pompejańskiej. Założono, że każdy z tych uczestników weźmie mimo swojego odświętnego stroju kamień pod budowę tej świątyni, na swoich barkach przeniesie z platu, gdzie były kamienie składowane, na miejsce budowy. I tak zrobiono w takim uroczystym orszaku. Opruszeni kurzem i pyłem od tych kamieni przeszli, nosząc te kamienie. A świątynia teraz prezentuje się nadzwyczaj pięknie, prawda?
Oczywiście. Ja tu jeszcze chciałam pewien epizod przypomnieć Bartola Longo, który właśnie gdy trafił do Doliny Pompejańskiej, do tego miejsca pogańskich kultów, tam były bardzo żywe pogańskie kulty jeszcze właśnie za czasów Bartola Longo, to przeżył takie załamanie nerwowe, można powiedzieć, bo on już kilka lat pokutował. To swój spirytyzm, okultyzm, który praktykował, oddawał się pokucie wśród biednych, chodził po szpitalach, próbował odpokutować te swoje grzechy niewierności kościołowi. No i tam go dopadł po prostu taki stan prawie, że przedsamobójczy i już się tam załamał. Nie wiedział już, co ma zrobić, żeby uwolnić się, prawda, od tego złego ducha, który go prześladował. I wtedy usłyszał takie słowa w duszy, które powtarzał święty Dominik, a święty Dominik to usłyszał od błogosławionego Alana de Ripera, że kto szerzy różaniec, ten nie zginie. I wtedy on sobie przypomniał te słowa i powiedział, że wyciągnął swój różaniec i powiedział, że nie opuszczę tej doliny, dopóki nie rozszerzę tutaj różańca świętego. W tym momencie zaczęły bić dzwony na Anioł Pański. To zostało jakby przypieczętowane, ta jego obietnica. I od tej chwili właśnie, można powiedzieć, zaczęło się dzieło budowy sanktuarium pompejańskiego. No i całe po prostu szerzenie kultu Różańca Świętego, które się rozszerzył na całą Dolinę Pompejańską, potem na całe Włochy, a potem już na cały świat katolicki i dotarł także do Polski. Także Bartolo dotrzymał tej swojej obietnicy, a Matka Boża hojnie mu tu pobłogosławiła w tym w jego dziele.
To taki znak dla nas wszystkich, że Pan Bóg po pierwsze jest gotowy obdzielać nas swoimi łaskami i serio słucha naszych obietnic. To też taki znak, w którym jest ta świątynia pompejańska, że Pan Bóg chce dla nas jak najlepiej, że naprawdę niewiele potrzeba, tylko te nasze fiat, to naszą zgodę na Jego działanie w naszym życiu, a reszta wszystko się już samo układa. Splot wydarzeń, okoliczności, no był bardzo niesamowity. To jest przepiękna historia, właśnie spisana w tej pozycji wspaniałej, jaką jest historia sanktuarium w Pompejach. Polecam wam tę książkę po raz kolejny. Ale tutaj wróćmy znowu do tych naszych świeżych wspomnień. Jak wyglądał 8 dzień maja, Anno Domini 2026?
No, my patrzyliśmy na pogodę, bo nie zapowiadało się, że będzie tak pięknie, jak było, miało padać, ale Matka Boża uchroniła nas. Wszystko przebiegło w atmosferze wspaniałej. Piękna pogoda, słońce, nie było też za upalnie. I można powiedzieć, że zaczęło padać, jak już wszyscy się rozeszli. Także no tutaj ten deszcz został powstrzymany. I taka rada dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć papieża z bliska. Warto śledzić jego podróże apostolskie po Włoszech, bo on czasami przybywa do takich mniejszych miejscowości jak Pompeje. On po Pompejach potem udał się do Neapolu. I tutaj można naprawdę z bardzo bliska zobaczyć papieża, pomachać mu, nawiązać kontakt wzrokowy. To jest jedyna okazja, że można po prostu tak blisko być, podejść do barierki i zobaczyć Ojca Świętego przejeżdżającego papamobile.
Tak, zdecydowanie jest to dużo łatwiejsze niż ta cała procedura, która wymaga udania się na plac Świętego Piotra. Kiedy papież odwiedza miejscowości włoskie, mniejsze, to warto rzeczywiście sobie zaplanować tak wyjazd, żeby jedną z tych miejscowości w tym samym czasie odwiedzić. Wiadomo, że zawsze są jakieś procedury bezpieczeństwa i tak dalej, ale zdecydowanie jest mniejszy ruch niż na placu Świętego Piotra. Ale wróćmy do tych jeszcze wspomnień. Przed 9 godziną rano papież wylądował, przyleciał prosto z Rzymu swoim helikopterem. Tłum ochrony był widoczny z daleka. Papież poruszał się papamobile, przejechał przez dwa place pompejańskie, przez ten główny i poboczny plac w Pompejach. Ludzie wiwatowali, papież często się zatrzymywał, często brał dzieci do rąk, błogosławił te dzieci. Było widać taki żywy entuzjazm, taki autentyczny entuzjazm wiwatującego tłumu. Było też widać taką autentyczną szczerość tego uśmiechu papieskiego, który cieszył się z tego, że ma taki dostęp do ludzi, że ma ten czas na interakcje z wiernymi. No ale i tak mimo wszystko ta ochrona mocno go odsłaniała od tłumu. Potem podjechał pod ołtarz, powiedział, że udaje się na adorację, na spotkania i potem spotkamy się na mszy świętej. Następnie papież udał się właśnie na spotkanie z księżmi pracującymi w sanktuarium w Pompejach, z ludźmi, którzy pracują przy dziełach miłosierdzia. Jest ich tam bardzo wiele, tych dzieł miłosierdzia, tak trochę tych ludzi było.
Oczywiście też z chorymi się spotkał, których też było bardzo dużo i widzieliśmy potem zdjęcia. Naprawdę papież ma piękne podejście do chorych, ma wielkie serce dla chorych, zwłaszcza chorych dzieci, także no, to jest wspaniały papież. Można powiedzieć też dla mnie, to jest papież uśmiechu, bo po prostu uśmiech nie schodzi z jego twarzy, jest zawsze promienny, serdeczny dla wszystkich, także robi to wrażenie, tak, zwłaszcza jak się go widzi na żywo.
Tak, to prawda. Jeszcze dodajmy, że mimo tego, że jest obciążony mnóstwem obowiązków, i też ma swoje lata, w końcu nie jest młodym chłopcem, to jest cały czas nastawiony bardzo optymistyczny, żywiołowo i z dużą energią, taką radością też kieruje swoje słowa do tłumu. No ale tą radość i ukojenie i siłę odnajduje w adoracji. Potem właśnie po tych spotkaniach z chorymi była adoracja Najświętszego Sakramentu, prywatna, po której papież wyszedł na mszę świętą na placu głównym w sanktuarium w Pompejach, gdzie wygłosił homilię, celebrował mszę świętą, a po mszy świętej uroczyście została odczytana
suplika, oczywiście, jak suplika. Każdego 8 maja.
Suplika do Matki Bożej Pompejańskiej, tak naprawdę nazywa się ona suplikacja do Królowej Różańca Świętego. Została ta modlitwa napisana przez Bartola Longo w 1883 roku jako odpowiedź na list o różańcu, który napisał wtedy w tym czasie, encyklikę, przepraszam, o różańcu, którą napisał papież Leon XIII.
O, i tu właśnie widzimy korelację imion papieży. Leon XIII napisał encyklikę o różańcu i mamy Leona XIV, który można powiedzieć jakby kontynuuje też tą drogę Leona XIII, papieża różańca, bo to był nazywany papież różańca, Leon XIII.
To prawda, to prawda. Jeszcze dodajmy do tego, że suplikacja do królowy Różańca Świętego jest takim uroczystym aktem zawierzenia siebie, ojczyzny, świata, Europy, swoich rodzin, Matce Bożej. I odmówienie tej supliki zajmuje raptem 10 minut, jak wspomniała pani Stanisława. Odmawia się ją głównie dwa razy w roku, 8 maja na święto sanktuarium oraz święto królowy Różańca Świętego w październiku i czasami też w wyjątkowych okolicznościach. Odczytano suplikę bardzo uroczyście. Każdy, kto był na placu, miał tekst modlitwy. Wszyscy głośno recytowali ten akt zawierzenia, po czym rozległy się oklaski, wybiło południe i czas spotkania z papieżem dobiegał już końca.
No tak, wszystko co dobre to się kończy, ale mamy po prostu przesłanie papieża właśnie, żeby iść w świat z różańcem, iść w świat z Matką Bożą, kontynuować to dzieło Bartola Longo, czyli dzieło miłosierdzia i dzieło Różańca Świętego, szerzenia Różańca Świętego, bo właśnie przez różaniec także objawia się miłosierdzie Boże.
To wszystko się odbywało na placu, na takim polowym ołtarzu, dużym, pięknym, ale zewnętrznym. Na ściany tego ołtarza wisiał tak bliski naszym sercom wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Bożej Pompejańskiej, o którym powiedział Bartolo Longo, że stał się narzędziem głoszenia Bożego Miłosierdzia na cały świat. Taki wizerunek paradoksalny. Myślimy o Jezusie Miłosiernym, kiedy mówimy o wizerunku miłosierdzia, ale jeszcze przed Faustyną Bartolo właśnie mówił o Matce Bożej Miłosiernej, tej, która obdarza nas łaskami, tej, która jest gotowa zawsze nas prowadzić do Boga, tej, która nie brzydzi się tych naszych ludzkich ułomności i grzechów, tej, która przyjechała do Pompejów na tym obrazie, na wozie pełnym obornika. To się wydarzyło 151 lat temu, a więc w listopadzie zeszłego roku celebrowaliśmy też wspaniałą uroczystość 150-lecia przywiezienia obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. Ten wizerunek towarzyszył wszystkim wiernym w widocznym miejscu nad ściany tego ołtarza. Przed tym wizerunkiem papież odczytywał suplikę.
Ja jeszcze tutaj dorzucę, że święta Faustyna i Bartolo Longo mają wspólne święto 5 października, więc tutaj też takie po prostu rządzenie Boże, że ci dwaj wielcy święci, wielka święta Faustyna nasza i święty Bartolo Longo, którzy obydwoje szerzyli miłosierdzie Boże, mają święto 5 października tego samego dnia, więc tutaj Pan Bóg pięknie zadziałał także.
Tak jest. Wszystko, co dobrze, szybko się kończy, jak wspomniała pani Stanisława. Papież pojechał w dalszą wizytę do Neapolu. Tam spotkał się z arcybiskupem Neapolu i z licznymi wiernymi. Myśmy pozostali w Pompejach, baziliki otwarto dopiero wieczorem na różanie, to godzinie 18. Obraz Matki Bożej Pompejańskiej wrócił na swoje miejsce. Powiedzmy jeszcze tak na kończąc, w kilku zdaniach, jakie były reakcje wiernych na wizytę papieża?
No, entuzjastyczne po prostu. Widać, że Włosi kochają papieża, że są bardzo papiescy. Są także energiczni, mają tą swoją po prostu południową mentalność, taką radosną. Matce Bożej wiwatują, biją brawa, tak samo papieżowi. No jest to, wszystko głośno odmawiają modlitwy, głośno śpiewają. No u nas w kościele czasami to jest z tym problem, że śpiewamy pod nosem, Włosi nie. Włosi po prostu z całego gardła, można powiedzieć, na cały głos wysławiają Pana Boga, Matkę Bożą. Także to u Włochów tak różni nas właśnie ten entuzjazm, bardziej większy entuzjazm niż nasz.
Jeszcze dodam, że zdarzyły mi się dwa takie humorystyczne epizody. Jeden taki wesoły, a drugi zastanawiający. Pierwszy to, że rozmawiałem taką Włoszką Kateriną i ona mi powiedziała, że Włosi bardzo kochają papieża, ponieważ on mi przypomina troszkę Jana Pawła II, mówią Papa Wojtyła. To pierwsze, to było takie sympatyczne, a drugie, to ta jej siostra, wierzbykowa osoba, Antonella, siostra Kateriny, zadała mi takie pytanie, kiedy się dowiedziała, że jestem z Polski. Czy w Polsce nadal jest reżim komunistyczny?
No to właśnie pokazuje, że Włosi trochę słabo znają historię, albo no, po prostu nie interesują się za bardzo tym.
Żyją może z dnia na dzień, żyją tak, swoim takim włoskim temperamentem, bez przeżywania, tylko z dnia na dzień i tyle. Tak sobie pomyślałem, będąc tam w Pompejach, że takim znakiem też czasu jest to, że nasza redakcja Królowej Różańca Świętego przez te lata zorganizowała już 25 pielgrzymek pompejańskich do tego sanktuarium Pompeja. Na początku, kiedy organizowaliśmy, to kładliśmy akcent, znaczy zawsze kładziemy akcent na to, żeby sanktuarium Pompeja i poznanie jego historii, jak najdłuższy tam pobyt, był takim centrum, sercem tej pielgrzymki, bo przedtem, albo przed tym rokiem 2012, od czasu pierwszej pielgrzymki, bardzo często biura pielgrzymkowe w ogóle pomijały Pompeje, a nawet teraz, kiedy tam ludzie jeżdżą, to wchodzą na 15 minut do sanktuarium plus na mszę świętą i zaraz jadą dalej, żeby realizować program. I co pomyślałem, że znakiem czasu jest, że ten w roku 2026 mamy 26. już pielgrzymkę pompejańską. Tak więc do sanktuarium przywieźliśmy mnóstwo ludzi i zawsze takim najważniejszym dla mnie, taką cechą tej pielgrzymki jest to, aby mówić jak najwięcej o historii tego miejsca. Bo rzeczywiście historia sanktuarium w Pompejach ma nie tylko piękną tradycję, historię, ale po prostu jest niesamowita, pełna takich bożych interwencji. Kiedy tam jesteśmy, opowiadamy sobie o historii tego miejsca, pokazuje konkretne miejsca, konkretne ołtarze, konkretne relikwie, to widzę wielkie zaciekawienie na twarzach tych osób, które uczestniczą w pielgrzymkach pompejańskich i sobie myślę, że może, a nuż ty nie chcesz, drogi słuchaczu, słuchaczko, wziąć udziału w takiej pielgrzymce? Jeśli tak, to w pierwszym tygodniu października jedziemy do sanktuarium w Pompejach i też wiele różnych pięknych miejsc, jak Monte Sant'Angelo, do Michała Archanioła, tam do Groty, do San Giovanni Rotondo, do Neapolu, do Ojca Dolindo, do oczywiście do, na Watykan, do Rzymu. Jest jedno takie szczególne miejsce, do którego w tym roku po raz pierwszy nasza pielgrzymka pojedzie. Jest to miejsce, gdzie jest złożone ciało świętej Filomeny, patronki żywego różańca, gdzie też w tym miejscu została cudownie uzdrowiona, błogosławiona Paulina, założycielka żywego różańca. I może chcesz, chciałbyś na tę naszą pielgrzymkę pojechać, dołączyć do tej naszej grupy? Jeśli tak, to wszystkie informacje możesz znaleźć na stronie królowa.pl. Na stronie głównej jest informacja 26. pielgrzymka pompejańska. Także na naszej pompejańskiej stronie ze świadectwami, czyli pompejańska.królowa.pl, możesz znaleźć potrzebne informacje. Tak. Serdecznie Cię zapraszam.
Dodam, że jest to pielgrzymka lotnicza, także nie trzeba będzie przez całą Europę się tłuc autokarem, a po Włoszech bardzo wygodny autokar, także nie będzie takiego zmęczenia, jakby to była pielgrzymka stricte autokarowa.
Tak jest, zapraszam, będę też na tej pielgrzymce i ja będę w niej uczestniczył, przynajmniej w znacznej części, na pewno w Pompejach, na Apolu i tam u świętej Filomeny. Tak więc to też będzie okazja do tego, żeby pobyć w tym czasie z ludźmi, z pielgrzymami, którzy są szczególnymi czcicielami Matki Bożej Pompejańskiej, którzy właśnie szczególnie wybrali tę pielgrzymkę z tej racji, że ona ma więcej czasu do udziału w uroczystościach Królowej Różańca Świętego, czyli pierwszą niedzielę października. Będziemy też uroczyście odczytywać suplikację do Matki Bożej Pompejańskiej w ten właśnie dzień. Oraz następnego dnia, w poniedziałek, będzie święto świętego Bartola Longo, wspaniałą procesją świętego, który założył to sanktuarium w Pompejach. Będą też fajerwerki, będą też wizualizacje.
Orkiestry, także no naprawdę warto zobaczyć takie typowe włoskie święto i świętowanie, bo no to jest na co popatrzeć.
Bardziej, że mamy za to dziękować Matce Bożej Pompejańskiej i Bartolowi Longo, który napisał nowennę pompejańską, stworzył to sanktuarium, a jesteśmy nie tylko w roku 150-lecia tego sanktuarium, lecz tego właśnie dnia, 5 października 2026, przypadnie dokładne 100-lecie urodzin dla nieba świętego Bartola Longo.
Tak, kolejna rocznica, także to jest piękny rok mamy, piękny pompejański rok.
Serdecznie Cię zapraszam i do zobaczenia, daj Boże.
Dziękujemy za wysłuchanie.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.